Teraz Ala wróciła do domu, moja żona, jakby ktoś tego słuchał, a nie znał. Po tych różnych wojażach, w szpitalach, no, i wiecie, czasem człowiek właśnie, tak jak tydzień temu mówiłem, nie rozumie, nie wiem, co tu się dzieje, bo tak jak mówię, ona po porodzie musieli 10 dni jeszcze zostać w szpitalu przez względu na to, że zakieślili się jakimiś bakteriami, brać jakieś antybiotyki. Później wrócili do domu na te 4 dni, zaraz tam mały zaczął wymiotować, więc trzeba było znowu jechać do tego szpitala. No i teraz tydzień siedzieli w tym szpitalu. No i tam nie było za ciekawie, bo tam w sumie tam oni nic tak naprawdę nie zrobili, czy lekarze nic nie znaleźli. No tam porobili jakieś badania, tam USG brzucha, coś tego, stwierdzili, że jest wszystko okej. Okay. W sumie tak naprawdę to chyba nie wiadomo, co jest tak, że mały tam wymiotuje i tak dalej. No ale wiecie, co oni, co Ala musieli tam się namęczyć w tym szpitalu, no to ich. No i w międzyczasie, wiecie, jak to wszystko tak się działo, no to bywały takie dni, gdzie właśnie było tak lepiej, no nie, dzwoniłem i było wszystko fajnie, taki dobry dzień. Bywały takie dni, gdzie było już tak beznadziejnie, że o, mały nie je znowu, nie będą, nas nie wypuszczą ze szpitala, dopóki mały nie będzie przybierał tak, wiecie, stabilnie na wadze, bo dziecko powinno każdego dnia tam przybrać ileś, a on jadł, to wszystko wymiotował i ta waga stała w miejscu, albo się chudł, jeszcze się cofała. No i ci lekarze nie chcieli cały czas wypuszczać. Nie? No i gdzieś tam w międzyczasie, ja, tak jak przyszedłem do Pana też w tym wszystkim, bo też mnie to martwiło, też byłem smutny z tego powodu, że i Ala jest smutna. I takie słowo przyszło, takie, co to, nie ma Pana w Izraelu? To jakby było z historii Eliasza, gdzie był taki król, który zachorował i zamiast przyjść do Pana, no to poszedł gdzieś tam, wysłał kapłanów, żeby poszli do Baala, a on, żeby zobaczyć, czy on wyzdrowieje z tego, czy nie. I wtedy Eliasz im zaszedł drogę i mówi, co to, nie ma Pana w Izraelu? Powiedzcie tak temu królowi. I to tak się mnie też dotknęło, jakby tak w takim sensie, że i sobie dla Ali mówię, słuchaj, Jezus mówi, że nie ma Pana w Izraelu? Nie musimy się siedzieć i tak biadolić i cały czas polegać na tym, co tam ci lekarze oni wymyślą, czy nie wymyślą. Tylko musimy zaufać Jezusowi w tym wszystkim. On jakby mówi, no przyjdźcie do mnie. Nie ma Pana w Izraelu? I mówię, dobra, no to mówię, trzeba się trzymać Jezusa. Nie wiem, mówię, ja po prostu... Już nawet tam, wiecie, nie ma jakichś tam, nie wiadomo, jakich wielkich modlitw, no nie, tylko po prostu Jezu. No ja ufam Tobie, nie, no skoro mówisz, Ty się tym zajmiesz, Panie, no to ja po prostu powierzę mi w Twoje ręce. No i tak zrób Jezu, żeby było po prostu, no jak najlepiej, nie. To było jeszcze za pierwszym razem, jak byłem w szpitalu i w końcu, wiecie, wyszli, człowiek się ucieszył. Ale też się ucieszyła, no i po tych 4 dniach, jak mamy zaczął wymiotować, no to znowu, wiecie, człowiek się wystraszył na ten SOR i tak dalej. No tam już się okazały te gorsze warunki takie, że i Ala nie miała tam jakichś obiadów czy jedzenia, musiałem tam też zajeżdżać, a to dowozić jej jakieś jedzenie, albo musiała sobie iść sama kupić gdzieś w bufecie, ale żeby tam iść, to musiała zostawić tego małego, który tam ciągle ryczał i stękał, więc jakoś tam trzeba było tam z tymi pielęgniarkami się dogadać, żeby akurat na niego spojrzały. Ciągle się lekarze przychodzili, nie miała się za bardzo gdzie położyć, bo tam te łóżko, takie polówkę taką wsuwali na noc po prostu rano, oni ją zabierali, musiała tam o określonej godzinie po prostu się całe to wszystko złożyć. No i jakby cały czas po prostu w fotelu, cały czas wśród tych lekarzy, ten mały tam ciągle ulewał i ona jakby z tym wszystkim była. I też bywały takie dni, gdzie było tak lepiej, że coś tam on nie ulewał. Mówię, o, no to fajnie, dzięki Jezusowi, chwała Jezusowi, i zaraz na następny dzień już zaczął chlastać jeszcze bardziej. No i wiecie, i znowu ten strach, że nie wypuszczą nas z tego szpitala, tu jest strasznie beznadziejnie, co nie, już to nie tak jak w tym pierwszym. No i mówię, no nie wiem, Jezu, no powiedziałeś, że musimy się Ciebie trzymać. I tak w końcu tak już, wiecie, nawet już trochę byłem zdenerwowany tym wszystkim. No i tak się... Wiecie, tam się zajmuje Adasiem, więc w czasie tam odkurzam i mówię, Jezu, no proszę Cię, zrób coś z tym, nie wiem, zadziałaj w tej sprawie, bo już mówię, no już po prostu nawet jestem trochę zdenerwowany tym wszystkim, że tu nie wiadomo, co się dzieje, co nie, dlatego Panie, no po prostu, no nie wiem, ratuj ich, zmieni tą sytuację. Jezu, mówiłeś, że nie ma, co to nie ma Boga w Izraelu, no to Panie, przychodzę do Ciebie. I tak podczas tego odkurzania tak mi się przypomniała, jak Paweł i Sylas. I tak sobie wróciłem do tej historii. To są Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. 16 rozdział to jest 25 werset. Zaczyna się może tam wcześniej cała ta historia, ale w 25 czytamy tak. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. I wiecie, tak sobie pomyślałem, mówię, no oni właśnie siedzieli w więzieniu. I najlepsze jest to, że oni w sumie tam siedzieli tak naprawdę za nic. I jak wcześniej sobie tam przeczytamy, no to się okazuje, że w ogóle oni byli w miejscu, gdzie Pan chciał, żeby byli. To oni byli tam przypadkiem. W ogóle cała ta historia zaczyna się z tym, że Paweł jakby z Barnabą mówią, że chodźmy, wybierzmy się jeszcze raz na taką podróż misyjną, odwiedzimy wszystkie zbory, w których tam głosiliśmy dobrą nowinę, pokrzepimy wszystkich braci i siostry. No i tam oni się trochę poróżnili, bo Barnaba chciał zabrać Marka, ale Paweł nie bardzo chciał go zabrać, bo on tam w pewnym momencie odstąpił od nich. To tam jest cała oddzielna historia. Zresztą też bardzo piękna. Pamiętam, jak kiedyś brat Andrzej głosił kazanie na temat właśnie tego Marka. No nie, tam pewnie mamy gdzieś nagrane, także polecam odszukać, bo to jest naprawdę piękna historia, że Jezus nikogo nie odrzuca, choćby z nim jakaś noga powinęła. Ale przejdźmy do tego tematu, więc on mówi, trochę się poróżnili, no i w końcu Paweł zabrał Sylasa ze sobą. A Barnaba z Markiem ruszyli gdzieś tam indziej. No i oni zaczęli przemierzać te zbory i w pewnym momencie tam czytamy, że 6 werset 16 rozdziału i przeszli przez frygijską, galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Co jest? Poszli głosić Słowo Boże, zachęcać braci, nagle Duch Święty im przeszkodził. Dalej czytamy, gdy przeszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Czy Paweł mają jakiś plan, chcą zrobić dobrze, ale nagle Duch Jezusa blokuje to, nie? I wskazuje: teraz ruszcie do Macedonii, bo tam chcę, żebyście byli, bo tam chcę, żebyście głosili dobrą nowinę. Więc Paweł z Sylasem tam wyruszają, docierają tam do tej krainy. Tam jest ta cała historia o tym, że spotykają w tym momencie tą Lidię, sprzedawczynię purpury, i ona, będąc, jak ktoś mówi, bojącą się Boga, tak, to jest takie, byli ci poganie, którzy tak zwani bojący się Boga, nie? Którzy wierzyli w Boga Izraela, ale nie byli prozelitami, czy nie byli obrzezani, nie wstąpili do narodu Izraela, nie stali się Żydami. No to Pan otworzył jej serce, ona słuchała, nawróciła się, została ochrzczona, tam Paweł z Sylasem u niej mieszkali. Później, kiedy wyszli na miasto, się okazało, że jest pewna kobieta, która ma ducha wieszczego i ona niby mówiła dobre rzeczy, tak, bo ona mówiła ludziom: ludzie, słuchajcie, ci dwaj tutaj przychodzą od Boga, są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. No nie? I tak człowiek mógłby sobie pomyśleć, no to dobrze, niech sobie mówi w takim razie, bo mówi prawdę, co nie? A tam jest, że miała ducha wieszczego, to nie był duch Pana, tylko to był demoniczny duch. Nawet tam jest w oryginale inaczej trochę napisane, że tam duch Pytona, no nie, ale to już tam nie będziemy w to wchodzić. Ale ona leci i Paweł w końcu tam pisał, że on już był znękany tym. I poszedł i wygonił tego ducha z niej w imieniu Jezusa. Ona się stała wolna i ci ludzie, którzy byli jej właścicielami, jej panowie, że tak powiem, zobaczyli, że już nie będzie z niej zarobku, bo ona ludziom wróżyła, mieli z niej kasę, no to im się to nie spodobało, więc trzeba było Pawła i Sylasa, od razu ich wzięli tam do jakichś tych władz, no nie, o, bo oni tutaj podżegają, nasz lud w ogóle głoszą jakieś rzeczy, które nam jako Rzymianom nie wolno wierzyć w takie coś, bo my mamy swoich bogów tutaj jakieś w ogóle przychodzą z jakimiś głupotami, chcą nas nawracać. No nie. Ich wtrącili wtedy do tego więzienia. No i człowiek, wiecie, mógłby sobie pomyśleć, o co chodzi, nie? Duch Jezusa zablokował nam drogę tam, gdzie mieliśmy sobie iść, przyszliśmy tam, gdzie chciał, i nagle dostajemy baty po plecach, bo oni jeszcze dostali baty, tam zapomniałem wspomnieć, że ubiczowali ich i wrzucili do więzienia. I człowiek może pomyśleć, co jest, idę za Panem i jestem w więzieniu, jeszcze baty dostałem? I sobie leżąc w tym więzieniu, jeszcze tam nogi zakute w dyby, nie wiadomo co, człowiek by zamiast, wiesz, mógłby sobie pomyśleć, Jezu, dlaczego? Mój Boże, no nie, ale beznadziejna sytuacja. I co teraz? Chcieliśmy głosić dobrą nowinę, a dostaliśmy po tyłku i jeszcze dodatkowo wsadzili nas do więzienia i nie wiadomo, ile będziemy tutaj może siedzieć jeszcze. Może lata miną. Kto wie? Nie wyjdziemy stąd nigdy. Nie? A Paweł i Sylas totalnie inaczej się zachowali. I oni zamiast właśnie narzekać, zamiast właśnie, wiecie, mieć jakieś od razu wizje, że będą tu siedzieć latami, nie wiadomo co, może jeszcze ich tam będą torturować, to oni nagle wstają w nocy i śpiewają na chwałę Bogu. I modlą się. Ludzie tego słuchają i nagle cud się dzieje. Trzęsienie ziemi, te drzwi się otwierają, więzienia, wszystko się, wiecie, te dyby otwierają i tak dalej. I ktoś mógłby, wiecie, też powiedzieć, że to ich śpiew otworzył te więzienie. To czasem jest taka teologia, że to nasze śpiewanie i nasza chwała, nasze modlitwy otwierają więzienia. To nie chodzi o to, czy pośpiewasz, czy się pomodlisz, nie? Tylko to tak naprawdę chodzi, że oni byli tam, gdzie Pan chciał, żeby byli, a ich doświadczenie, to było ich doświadczenie, nie? Zobaczyć, jak oni będą, wiecie, czy oni właśnie będą narzekać, nie wiadomo co, czy zaufają Panu, bo wierzę, że oni mieli zupełnie inne myślenie. Na pewno było coś takiego, no chwała Ci Jezu, pierwsze co sobie pewnie przypomnieli, dostaliśmy baty za imię Jezusa. Ale Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie ze względu na moje imię, bo jesteście błogosławieni. Tak samo jak pierwsi apostołowie, tam Piotr i tak dalej, oni też zostali ubiczowani tam na początku dziejów apostolskich i wracali do domu, podskakiwali, cieszyli się, że mogli znosić prześladowanie ze względu na imię Jezusa. I oni, wierzę, mieli takie podejście, nie? Że dostaliśmy baty za imię Jezusa, jesteśmy tam, gdzie Jezus chce, żebyśmy byli, jesteśmy błogosławieni, chwała Ci Jezu, co nie? Takie totalne w ogóle brak logiki, jak na ludzkie myślenie. I wiecie, Jezus otwiera drzwi. Jezus się przyznaje do tego, bo to i tak był Jego plan. Człowiek się nawraca, ten strażnik więzienia. Nagle oni przecież tam, wiecie, nie wyszli, on już chciał się zabić, ten strażnik. On mu Paweł mówi, nie czyń sobie niczego złego, bo my tu wszyscy jesteśmy, nigdy nie uciekł. I on wtedy właśnie się zapytał, co mam robić, żeby być zbawiony. Oni mówią, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Często tutaj też, jakby to jest taki werset wyrywany z kontekstu, jakby to tylko to mówimy, koniec, no nie? Ale tam jest dalej też napisane, że Paweł i Sylas i głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Czyli to jakby nie było coś takiego, uwierz w Pana Jezusa i nic więcej. Dobra, wierzę i już jestem zbawiony. Nawet nie wie, kogo wierzy, w co i jak, co nie. Ale oni normalnie głosili mu słowo Jezusa, Ewangelię. Jemu i wszystkim w domu. I oni wszyscy się nawrócili. Więc Jezus posłał ich tutaj, mimo że stały się te różne rzeczy, ale została uratowana ta kobieta, która miała ducha wyższego. Została uratowana ta Lidia, sprzedawczyni purpury. Został uratowany ten strażnik. Pewnie po nich jeszcze więcej osób, bo później są tam listy na przykład do Filipian, bo to jest ta kraina gdzieś koło Filipii. Ale ich zachowanie było totalnie inne. I ja tak, wiecie, to sobie też przypomniałem w tamtej sytuacji i tak mówię, i dobra, i chwała Jezusowi. Nie? I będę w takim razie, Jezu, będę ci śpiewał. Nie? Poszedłem odstawiłem ten odkurzacz, włączyłem sobie pieśni i sobie zacząłem grać pieśni na chwałę Jezusa i mówię, i właśnie wbrew temu wszystkiemu będę ci dziękować. Jezu. I będę się tobie ufał, bo skoro tak mówisz, no to tak zrobię. Nie? I nie wiem, no nie widzę tego, wiecie, tam i tak oczywiście już myśli przychodzą. A skąd ty wiesz, a coś tam, nie? Ja mówię, dobra, ja nic nie wiem, ja nie liczę, że ja tam będę śpiewał, czy ja się będę modlił, po prostu Jezu, ufam tobie. Oni śpiewali, modli się i ja też wezmę tobie teraz, zrobię czas taki, żeby po prostu pieśń pośpiewać. No i wiecie, i tak później Ala zadzwoniła i powiedziałem, mówię, ale no ja odbieram takie coś, nie? Że mówię, jak Paweł i Sylas są w więzieniu, po prostu dziękujmy Jezusowi, powierzmy to Jemu, no nie? Choćby, no wygląda beznadziejnie, nie wiadomo ile tam może będziesz siedzieć czy coś, no nie wiem, ja ufam Jezusowi, po prostu oddajmy mu chwałę. No i wiecie, i dalej tam w miarę to szło, no ten dzień był dalej tam cały taki topornie to szło, ten mały tam i tak cały czas jeszcze więcej zaczął wymiotować, jeszcze tam gorzej to wszystko szło. Wieczorem tam Ala jeszcze do mnie dzwoni, też płakała, co nie, no bo już to dalej mówi, że było trochę za dużo to wszystko, co nie. No i szkoda jej było tego Leosia, że on musi cały czas tak wymiotować. Była zmęczona też tym wszystkim i mówi, że no nic się nie zmienia, jeszcze mniej waży, co nie. Mówię, nie ważne, nie obchodzi mnie to, co nie. Ja mówię, nie wiem, ja tam liczę na Jezusa, no nie? Tak jeszcze spojrzałem na zegarek, a tam północ akurat była. Mówię, o nie, o północy, mówię, się śpiewali, mówię, dobra, no co? Śpiewam mi modlitwą, mówię, jeszcze tam w myślach zawołam, mówię, no idę spać, no bo no co będę siedział i się zamartwiał, no zresztą wiecie, no ja i tak nie miałem tam tak najgorzej, bardziej, ale najgorzej, bo one było na miejscu. No i co mi się przypomniało jeszcze, no to pewna historia ze Starego Testamentu. To było tam 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. I to jest historia, gdzie już Izrael przeszedł przez pustynię po wyjściu z Egiptu i mieli wejść do ziemi obiecanej. I Mojżesz mówi, no Pan powiedział do Mojżesza, wyślij zwiadowców, wyślij 12 tam z każdego plemienia Izraela, jakichś tam wielkich mężów z każdego narodu, niech oni sprawdzą tą ziemię. Jak tam to wygląda, oni poszli, sprawdzili, wracają, no i mówią, że no jakby tutaj rzeczywiście no, płody tej ziemi są takie super, tam mleko i miód, owoce i warzywa i nie wiadomo co jest w ogóle, no takie super, no ale mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. Miasta są obwarowane, bardzo wielkie, nawet widzieliśmy tam potomków Anaka, to jakby są ci giganci, jak Goliat, nie? No to jakby no, to ich wystraszyło i rzeczywiście na ludzkie takie spojrzenie, no to jak pójdziesz na takie coś i tam chodzą ludzie, którzy, jak oni to porównali, że to byli olbrzymi, a w porównaniu do nich to my byliśmy jak szarańcza, no to tak wizja średnia, bym powiedział. Kaleb za to, tam był Jozue i Kaleb i 10 tych innych, już tam imion nie pamiętam, na ogół nikt ich nie pamięta. Raczej się pamięta zwycięzców. Chociaż z tego co pamiętam w jakimś kazaniu kiedyś słuchałem, że te ich imiona to były takie, wiecie, że taka potęga za nimi przemawiała. Że każde te imię w hebrajskim coś znaczy, no nie, że te imiona, które mieli ci zwiadowcy, to oni mieli takie imiona, że tacy taka potęga jakby z nich biła, jeszcze nie pamiętam jak to przypomnę, ale Jozue i Kaleb oni z kolei uspokajali, mówili o na przykład, że jak wyruszymy na tą ziemię, no to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy, no mówić, że Pan jest z nami. I że lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I nawet jeszcze jest napisane, że rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, o ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie roślin. Jeszcze dodatkowo obchodzili i podjudzali, straszyli. Nie jest beznadziejnie, na pewno nie damy rady, no to nie ma opcji, żebyśmy tam weszli. Później czytamy nagle, że wtedy się wzburzył cały zbór, wszyscy ludzie z Izraela się wzburzyli i podnieśli swój głos i płakał ten lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam było wrócić do Egiptu? Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. I wiecie, to był taki motłoch, nie? Cały Izrael uwierzył tym 10 ludziom, którzy siali złą wieść. Nie, na pewno się nie uda, na pewno tam nie wejdziemy, na pewno zostaniemy pokonani, oni nas wszyscy zniszczą, zeżrą, nie wiadomo co tam, nie opłaca się tam chodzić. I jeszcze dodatkowo, no tak, skoro jest tak beznadziejnie, to po co żeśmy tutaj szli tyle czasu, nie? Po co żeśmy wyłazili z tego Egiptu? Już tam nas biczowali, było może nie beznadziejnie, ale nie tak źle jak teraz, tak? Bo żeśmy łazili po tej pustyni i ciągle było źle. Oni zresztą ciągle narzekali, nie? Jak nie mieli picia, no to narzekali, Pan dawał im pić. Nie? Jak nie mieli jedzenia, narzekali, to Pan im dawał jedzenie. Ciągle było coś nie tak. Mojżesz tam padł na twarz z Aaronem, żeby prosić Pana, żeby okazał łaskę tym ludziom. Dalej Kaleb z Jozuem dalej mówili, że ta ziemia jest bardzo dobra. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to nas wprowadzi do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Mówi, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Tylko Jozue i Kaleb, no i Mojżesz i Aaron, nie? Cały czas mówili, musicie ufać Panu. Nie? Temu, co On powiedział. On powiedział, wejdźcie. Później Pan, tu pisze, chwała Pana się ujawniła i Pan rzekł do Mojżesza takie słowo, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć? Mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. No i tutaj się przypomina te zdanie tam z listu Hebrajczyków 4:2, że tak jak i im, my usłyszeliśmy dobrą nowinę, ale tamtych słowo usłyszane nie zostało połączone z wiarą tych, którzy usłyszeli. Czyli autor listu Hebrajczyków mówi, oni usłyszeli dobrą nowinę, nie? Bo Jozue i Kaleb i Mojżesz mówili, Pan daje nam tą ziemię, wchodzimy. Nie? Choćby nie wiem, kto tam był w tej ziemi, no to Pan nam obiecał. A oni usłyszeli to, mimo to nie uwierzyli tej dobrej nowinie, że mogą teraz wejść. Uwierzyli tym 10 ludziom, którzy tą złą wieść rozsiewali i powodowali niewiarę. Nie? To się ogólnie skończyło tak, wiemy, że w końcu Pan się zdenerwował i powiedział, że już dosyć, chyba nawet jest napisane, że już 10 razy nawet Pan dawał im cud, że 10 razy im coś narzekali, to ciągle tam dawał, co opatrzał, zmieniał i mówi, że teraz już w ogóle nie wyjdziecie do tej ziemi, wszyscy umrzecie na pustyni, za każdy dzień, który tam byliście, ci zwiadowcy tam 40 dni, to za tyle dni będziecie tyle lat się szwędzać po pustyni, nikt z was nie wejdzie, tylko dzieci wasze wejdą. No i Jozue i Kaleb. Na następny dzień oni się nagle przebudzili, ojej, smutno im się zrobiło z tego powodu. No to może ruszymy jednak na tą ziemię. I Mojżesz mówi, teraz to już za późno. Już Pan rzekł słowo, teraz to lepiej nie idźcie, bo was pobiją. Oni wtedy stwierdzili, że nie, dobra, ruszymy tutaj, może coś tam się stanie. No i pisało, że tam ruszyli na nich tam ci wszyscy giganci, ich wypędzili i załatwili. I się stało tak, jak Pan powiedział. I odnośnie tej mojej sytuacji, to też jest tak, wiecie, że jak człowiek zaczyna słuchać złych myśli, złych słów nawet, nie? Takich słów niewiary, to i ty zaczynasz słabnąć. Nie wiem, czy mieliście takie coś, że tak, wiesz, chcesz iść za Jezusem, Jezus tam ci da jakieś słowo i tak chcesz się trzymać i wiecie, ktoś przychodzi, o, i tak to się nic nie zmieni, i tak jest beznadziejnie, tutaj w ogóle jeszcze widzisz, że się sytuacja nie zmienia, już od razu pełno myśli przychodzi, no nic się nie dzieje, no Pan niby powiedział i co. No i już zapał zaczyna trochę, wiecie, słabnąć. Już tak człowiek nie jest taki bojowy, chwalił Jezusa, to choćby nie wiem, co się działo, tylko tak słuchasz tego, słuchasz i co musisz zrobić? Musisz się bronić, nie? Wiecie, ja to w ogóle... Jak takie coś mam, to ja czasem po prostu, nie wiem, muszę się odciąć. I tak czy siak, mówię, Jezu, nie wiem, wszystkie myśli precz w imieniu Jezusa, ja się muszę skupić na tym, co Jezus mi mówi. I skoro Jezus mówi tak, no nie, no to ja się muszę tego trzymać, no bo inaczej, no to człowiek się zaczyna źle czuć. No nie, zresztą, co mi to da, nie? Że będę taki ciągle skulony i ciągle myślał, jak to będzie niedobrze, nie wiadomo, ile czasu to będzie trwało jeszcze. Że człowiek od razu, no bo Abraham też dostał obietnicę, ale oni tej obietnicy nie ujrzeli za swojego życia, nie? No bo naród, dopiero przecież jak Pan powiedział, że no naród będzie wielki jak tam tych, tyle gwiazd na niebie i tyle co piasku, nie zliczysz tego, no to on przecież tego nie zobaczył, nie? Ja mówię, no i co z tego, no nie? I co z tego? Ja może, ja tam nie wiem, czy zobaczę, czy nie zobaczę, nie? Na tym się nie skupiam, mówię, muszę Jezu, ufać Tobie, no i Panie, mówię, chroń mój umysł, chroń moje myśli, nie? Ja nie mogę, żeby to mi dochodziło, co nie? Bo im człowiek więcej w to wchodzi, tym gorzej jest. Mówię, ja muszę, mówię, tak jak Paweł, tak jak Sylas, nie? Chwała Ci Jezu, cokolwiek się nie dzieje, to nieważne, ja tam się mówię, skupiam się na tym, co mówisz, nie? I rano Ala dzwoni, mówi, że no, ciężka była noc, że tam musiała walczyć i tam mleko modyfikowane jeszcze mu podała, mimo że tam ci lekarze powiedzieli, że nie, proszę nie podawać, no nie, bo nie wiadomo czemu nie. No, nawet jak się chcieliśmy sprawdzić, czy by coś się zmieniło, to nie podawać tego. Ale w końcu mówi, dobra, zrobię tak, jak tu myślę. Ja się też modliłem, mówię, Jezu, nie wiem, daj jej mądrość w ten dzień wcześniej, żeby ona tam, no sama, nie wiem, wiedziała, jak z tym dzieckiem postąpić, co robić, nie tam, że się słucha ciągle lekarzy wszystkiego, co oni powiedzą, tylko no niech tam Jezus włoży w jej serce, jak ma postąpić z tym dzieckiem. I ona tam, wiecie, wbrew temu wszystkiemu, ci lekarze tam dali na początku, dzień przed tym chyba jedną buteleczkę, ale później nie chcieli jej dać, ja tam jej przywiozłem, kupiłem, ona dała. No i mówi, że no i przybrał, rano przyszedł lekarz, mówi, wychodzimy. Wychodzimy. Ja mówię, o, dzięki Ci Jezu, no i co Jezus powiedział, no nie? A jeszcze o północy było beznadziejna sytuacja, nic nie przybrał, jeszcze schudł, nie wiadomo, nie wyjdziemy. A rano wychodzimy. No chwała Jezusowi, nie? Chwała Jezusowi, Jezus jest dobry. Ale walka była do stoczenia. Wiecie, ja tam wiem, że Jezus i tak zrobi tak, jak ma być, tak jak stwierdzi, że ma być zrobione, nie? I czy przejdziesz przez tą próbę zwycięsko, czy przejdziesz przez tą próbę czołgając się na kolanach, no to przejdzie wszystko tak, jak Pan chce. No i później człowiek, no tak jak tydzień temu wspominałem, sam może zobaczyć, no jak stoi w Panu. Także warto ufać Jezusowi. Warto ufać Jezusowi, chociaż zawsze to jest tak, że wiecie, człowiek ile razy Jezus coś uczyni i człowiek zawsze właśnie mówi, warto ufać Jezusowi, to prawie za każdym razem, jak znowu coś przychodzi złego, to nagle jakoś człowiek magicznie zapomina te wszystkie sytuacje, jak warto ufać Jezusowi, tylko ta teraz sytuacja jest najważniejsza. Nie? Jakby ciężko to przeskoczyć, no bo teraz cię to dotyka, teraz cię to boli, teraz to jest na twoim świeczniku, nie to, co było wcześniej. Ale wiecie, te wszystkie sytuacje, przez które przechodziliśmy już z Jezusem, one kształtują też naszą wiarę. To jak idziesz, nie? Bo już doświadczyłeś Jezusa wcześniej, nie? No wcześniej mi Jezus pomógł, więc czemu teraz miałby nie zadziałać, nie? Wcześniej rzekł słowo i tak się stało, więc co teraz, powie słowo i tak się nie stanie? Bo myśli od razu przyjdą, a może, a czy na pewno Bóg powiedział? To jest standard do pierwszych, mam skarbą. A może to nie Pan mi powiedział, a może mi się tak wydawało, a może to ja tak sobie pomyślałem sam z siebie, ze środka. No nie. Wszystko przychodzi do głowy. Byle tylko człowiek nie uchwycił się tego, co Jezus mówi. I to nie jest proste, nie? Bo rzeczy się dzieją. Nie? No żyjemy w jakiejś tu rzeczywistości takiej fizycznej, gdzie no coś cię naprawdę dotyka. To nie jest na niby. Ale tak czy siak, wiecie, Jezus jest jakby ponad tym. Ta rzeczywistość Jezusa jest inna, On inaczej to widzi. I jedyne, co ja że na ogół w takich sytuacjach jedyne, co możesz zrobić, no to tylko zaufać Jezusowi, bo to już są takie sprawy, gdzie nawet ty sam nie możesz nawet ręki dołożyć do tego, żeby coś pomóc, no nie, albo coś. W ogóle często jest tak, że Jezus doprowadza do takich sytuacji, gdzie ty już nie możesz nawet nic zrobić, żeby w końcu człowieka nauczyć, że to są sprawy, które nie zależą od ciebie w ogóle, co nie? Że ty musisz się na mnie oprzeć, na zaufać mi, a nie myśleć, że... Bo potem, wiecie, człowiek może myśleć, no tak, chwała Jezusowi, ale ja tutaj zrobiłem coś, ja tutaj tego, więc tak... Szczególnie jak innym opowiesz, no to tak... No, ale gdybyś tego nie zrobił, no to by się tam nie zmieniło, nic i tak dalej, nie? Ale ja bym nawet może nie wpadł na to, gdyby nie pan. Także... Znowu po raz kolejny, jakby Jezus... Może głupio to zabrzmi, że mnie zadziwia, bo mnie powinno to dziwić, no nie? Że Jezus jest wierny. No bo to już powinno być dla mnie taką oczywistością, oczywistą oczywistością, że Jezus jest wierny, no bo taki jest i koniec, no nie? No, ale człowiek jakby w swojej takiej słabości po prostu, no, znowu jakby takie, no Jezus naprawdę jest wierny. To, co mówi, no to tak jest. Posyła słowo, jest człowiekiem nawet w tej walce, no nie? Bo toczy się walka, to mówi, no nawet w tym psalmie, powiedzmy, nawet szedł ciemną doliną. Czyli idziesz doliną cienia, nie? To zła się nie ulęknę, nie? Czy się nie ulęknę? No, ja się jeszcze uląkłem, nie? I Ala też się uląkła, nie? Ale myślę, że Jezus wprowadzi mnie w końcu w takie, że człowiek prawdziwie stanie na skalę w Jezusie, żeby mógł w takiej sytuacji rzeczywiście, no, przejść w takie zwycięstwo, nie? Wiecie, ja nie mówię, że jakby chrześcijanin, który się ulęknie, czy będzie, wiecie, źle się czuł, czy coś w tym stylu, to nie jest chrześcijanin, czy jest zły chrześcijanin, czy nie wiem, jesteś beznadziejny, bo się źle poczułeś, bo cię coś boli, a jako chrześcijanin to powinieneś być takim supermanem, gdzie wszyscy w siebie strzelają, a ty idziesz i wszystko się od ciebie odbija, jak jakiś terminator wierzący, no nie? No nie ma tak, wiecie, ja nie wiem. Bywały sytuacje, że nawet Paweł, jak to pisał, że no, gdzieś do Koryntian, chyba w drugim liście do Koryntian, że no była już taka sytuacja, że nawet już zwątpiliśmy o życiu, że już w ogóle, no, przeżyjemy tą jakąś sytuację, którą przychodzi. No nie? A i tak przeszli i stało się tak, że Jezus ich uratował. I różnie jest, nie wiecie, uważamy Pawła za takiego tytana, no nie, bo wiecie, człowiek mówi, o, Paweł się nawet ten, a co dopiero ja, no nie. Gdzie on przecież pół Biblii napisał. Ale też był takim człowiekiem, jak ja i ty. To nie był jakiś super człowiek. Po prostu człowiek, który prawdziwie spotkał Jezusa. Który widział Jezusa, który Jezus mówił, był dla mnie, jest dla niego życiem. Wszystko uznaje za śmieci wobec doniosłości poznania mojego Pana Jezusa Chrystusa. I to nie jest tak, że, wiecie, ja chcę tutaj gloryfikować Pawła i Sylasa, bo oni byli tacy wspaniali w tej ciężkiej sytuacji. Bo gdyby nie Jezus, to oni by wcale tacy nie byli. Bo się wszystko zmienia z Jezusem. Widzicie, tam było 12 osób, tych zwiadowców, Jozue i Kaleb, byli takimi, co ufają, 10 nie ufało totalnie. Ale teraz, wiecie, ja wierzę, że żyjemy w nowym przymierzu i Jezus mieszka w nas, jeśli, mówi słowo Jego, zachowujemy, mówi, trzymamy się Jego przykazań, to mówi, ja mieszkam w takim razem z Ojcem i Duch Jezusa nas prowadzi, nie? I Jego Duch się przez nas, wiecie, jak to powiedzieć, no, uaktywnia, nie? Że to już, jak Paweł mówi, już nie, to nie ja, ale Chrystus we mnie. To On to sprawia, że człowiek może ufać, że może jakkolwiek iść, no nie? Bo mówi, Jezus, bez mnie nic uczynić nie możecie, no nie? I wiecie, też nie jest tak, że Jezus robi za ciebie wszystko, a ty po prostu sobie siedzisz i ciebie nic nie obchodzi, co nie? Bo jak to mówi, to On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Miłować Boga, no to znaczy, no, miłować Jezusa, no bo jeśli nie miłujesz Jezusa, to nie masz Syna, to nie masz i Ojca. Jeśli miłujesz Syna, no to znaczy, że słuchasz Jego słowa. Jak było wspomniane na początku, O ile bardziej to słowo Jezusa, to które usłyszeliśmy, które pierwszy mówił sam Pan, a później apostołowie Jego, o ile ono jest teraz najważniejsze dla nas i żeby nam lepiej ono nie uciekło, czy nie umknęło. I mówi, ten kto zachowuje, to mnie miłuje. Więc tu jest, mówi, współdziała. Jest ten element taki, gdzie Jezus działa i Jezus też wymaga. No, samo nie oszukujmy się, takie miejsca, gdzie Jezus wymaga. No, nie jest po prostu, i to konkretnie mówi, że Jezus wymaga no, też posłuszeństwa. Nie? To nawet zobaczymy właśnie w tym fragmencie w Hebrajczyków, że ta ich wiara nie została, to co usłyszeli, nie zostało połączone z wiarą. I tam dalej autor mówi, że albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. I potem mówi, starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Nie? Za tym przykładem nieposłuszeństwa. Czyli i autor listu do Hebrajczyków, i nawet Mojżesz, tej czwartej Mojżeszowej, w tym fragmencie, sam Bóg mówi, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wiara to jest tak równoznaczna z posłuszeństwem. Dla Boga, no i dla nas też powinno. Dla Jezusa jest tak samo. To jest równoznaczne. Wierzysz, to znaczy, że jesteś posłuszny. Nie? Jakby to jest takie, no, Pan najpierw im zarzucał, czemu oni są mi nieposłuszni? I nagle mówi, jak długo mi nie będą wierzyć? Jakby Pan zakłada, że skoro mi wierzysz, tak jak im, że wejdziesz do tej ziemi, no to wchodzisz, czyli jesteś posłuszny, wykonujesz ten krok, który Pan mówi, teraz wejdź. Nie wchodzisz, no to znaczy, że nie wierzysz. No bo no to jest taka równoznaczna. Skoro nie wierzysz, to nie wejdziesz. Skoro jeśli wierzysz, no to wejdziesz. Ten z Hebrajczyków mówi to samo. Żeby przypadkiem nie było tak, żebyśmy i my nie poszli za tym przykładem nieposłuszeństwa. Niewiary, po prostu, że człowiek nie wierzy, jest nieposłuszny. Jeśli Pan coś mówi, a nie idziesz za tym, to znaczy, że no nie wierzysz mu w tych kwestiach. I często tak jest, że człowiek, gdzie coś opiera od Pana, na przykład, że nie wiem, to powinieneś zrobić, tego nie powinieneś zrobić, a mimo to no Jezus powiedział, że nie, ale i tak w to chodzę. No i czyli co zrobiłem? No, byłem nieposłuszny? To znaczy, że nie uwierzyłem Panu na słowo, które mi powiedział, no nie rób tego, bo nie wiem, mam dla Ciebie coś innego. Ale ja nie wierzę i idę za tym, co ja myślę. Chwała Jezusowi, że jest łaskawy. Bo jakby nie był łaskawy, no to już byśmy musieli być dawno, nie wiem, wiecie, zniszczeni, ukamienowani, spaleni, nie wiadomo co. Ale dzięki Jezusowi, że w ogóle możemy iść, że mamy Jezusa w sobie, że Jezus mówi, że wyprowadza z więzienia, bo Paweł i Sylas, gdyby nie Jezus, to też by wcale nie wołali, nie modlili się. A teraz mówi w Jezusie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie? Też ostatnio to rozważałem w tej całej sytuacji. No. On mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Co prawda, ja do tej pory jeszcze tak nie pojmuję tego, bo tak sobie myślę, no, niby mówisz, że wszystko, wiecie, od razu myśli przychodzą, no niby mówisz, że wszystko, ale czy na pewno wszystko? Nie, a może nie wszystko? Bo czasem coś mi nie wyjdzie, czasem coś. A Paweł mówi, no wszystko mogę, nie? To myślę, że to i tak jest jeszcze taka kwestia, że muszę to przejść z Panem. I każdy z nas, myślę, że to powinien sobie z Panem rozważyć, że no, to jest takie naprawdę potężne zdanie, co Paweł wypowiada, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. I to mówi wszystko. Aż się w głowie nie mieści, że wszystko mogę, no ale jakby tak spojrzeć, no to rzeczywiście, no z Jezusem wszystko mogę. Jak to się zakończy? No nie wiem, ale na pewno dobrze dla mnie. Człowiek sobie może pomyśleć, no tak, ale przecież byli chrześcijanie, którzy no, umierali na arenach, krwi ich rozszarpywały i tak dalej. Ja wierzę, że gdyby w ogóle nie Jezus, to oni tej wiary to by się wyparli od razu w pierwszym momencie. Jakby tylko ktoś ich zapytał, wierzysz w Jezusa? Nie, ja w ogóle nie znam takiego człowieka, nie wiem kto to jest. A ci ludzie szli na śmierć, nie? I nie otworzyły się drzwi więzienia dla nich. Jak Pawłowi i Sylasowi. Paweł też w końcu został ściętym mieczem. Miecz się nie stępił, miecz się nie złamał na jego szyi. Piotr też został ukrzyżowany. Nagle nie spadły jakieś pioruny z nieba i krzyż się złamał i Piotr mógł uciec. Nie? Różnie jest, nie? Jezus różnie prowadzi. I też myślę, że wiecie, nie jest łatwo często takie przyjąć, nie? To, co się dzieje w życiu. I wiecie, nawet jestem w stanie powiedzieć, że to, co się w moim życiu jeszcze zadziało, to jest tam pikuś w porównaniu do tego, co się zadziało w życiu niektórych ludzi, którzy przeszli dużo większe rzeczy, nie? Dużo większy żal i ból. Wiecie, można powiedzieć, że tak w sumie tak naprawdę w porównaniu z tym, to tam nic nie przeszedłem. Ale jakkolwiek by Jezus nie chciał, nie? To mówi, ufaj. Autor listu do Hebrajczyków mówi, no nie idźmy za tym przykładem nieposłuszeństwa. Dlaczego? Bo mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mówi, nie idźmy za tym, bo mamy wielkiego arcykapłana. Jego się trzymajmy. Jak będziemy się go trzymać, to przejdziesz. Bo Jezus jest z tobą. Jezus ci współczuje. Jezus działa dla ciebie. Nie? Mówi, przyjdźmy do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia w stosownej porze. Nie? Nie jeśli chodzi tylko o zbawienie ogólnie, żebyśmy się, wiecie, spotkali z Jezusem ogólnie, ale w stosownej porze, nawet jakikolwiek coś się dzieje. To przyjdźmy do Jezusa. Zamiast, nie wiem, czekać na cokolwiek i jadolić i żalić się, bo nie ma Pana w Izraelu. Trudne to jest. Słowo często, wiecie, i mam wrażenie, że cokolwiek bym nie powiedział, to nigdy was nie zapewnię tak, że będziemy od tej pory chodzić jak tacy, wiecie, supermeni wiary i tak dalej. Bo to ja tego nie sprawię w nikim. Ja nawet sam w sobie tego nie sprawię. Tylko nasz Pan Jezus Chrystus. No bo ja i tak się cieszę, wiecie. Pamiętam jeszcze różne sytuacje, które się działy jeszcze 2, 3 lata, 5 lat temu, nie? Jak coś się działo, jak, nie wiem, bywały takie sytuacje, że byłem zły na Pana, że w ogóle tam modliłem się w taki sposób, że Panie, co Ty robisz, dlaczego ja mam dosyć, w ogóle, wiecie, takie no... No człowiek zupełnie inaczej, totalnie podchodził do tego, nie? A teraz nawet widzę w ogóle, jak człowiek idzie przez tą drogę z Jezusem, co nie, jak się zmieniają też. Zmienia się w ogóle, wiara się zmienia, nie? Jak się zmienia w ogóle człowiek, który no, idzie za Panem pomimo różnych trudności, nie? Bo inaczej przyjmuje też różne rzeczy, nie? Także no warto iść z Jezusem. Warto iść za Jezusem. I ufać Mu, bo to wszystko, co Jezus powiedział, to na pewno się stanie. Nie?
Amen.
I nawet jeśli coś miałoby być złego i ciężkiego, no, coś takiego, co potrząśnie naszym życiem, nie? To Jezus mówi, że taki człowiek jest błogosławiony, jeśli cierpi ze względu na moje imię. Skoro Jezus tak powiedział, to znaczy, że tak jest. Nie? I znowu takie, ale czy na pewno tak będzie? Nie, tak. Na pewno będzie. Nawet teraz, jak do was to mówię, od razu przychodzą mi takie myśli, co jak się stanie coś gorszego w twoim życiu, to już nie będziesz tak odważnie mówił, że warto ufać Jezusowi, tylko może się rozwalisz, wpadniesz w alkoholizm, nie będziesz chciał przychodzić do zboru, bo taki będziesz rozwalony, że po prostu no, nie będziesz już chciał mieć do czynienia z Jezusem, może się obrazić na Jezusa. Są mi takie przypadki, nie? Ale nie chce mi się po prostu o tym myśleć. Wolę się skupić na Jezusie niż na tym, że mnie ktoś bombarduje, a co jak ci nie wiadomo, co się stanie w życiu. Nie wiem, w jaki sposób mogę was bardziej zachęcić. czy was w ogóle zachęciłem, czy was zniechęciłem, ale Jezus naprawdę jest dobry, Jezus zadziałał, w tej sytuacji tu zadziałał, dał słowo. Człowiek jak się trzymał, to może przejść i z radością powiedzieć, naprawdę Jezus żyje.
Amen.
I Jezus działa, i jest dobry, i rozwiązuje różne sytuacje. Także tego wam życzę, nie? Żebyśmy się trzymali Jezusa, trzymali Jego słowa, aby nam właśnie to słowo nie uciekło przypadkiem, kiedy właśnie, szczególnie kiedy przyjdzie jakiś zły czas, żeby móc sobie od razu przypomnieć to, jaki Jezus jest i żeby od razu przyjść do Niego i żeby w Nim wytrwać. Także chwała Jezusowi, powstańmy.